Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Dziś w naszym programie chciałbym, żebyśmy porozmawiali o zagładzie Żydów, a właściwie o oporze, który pojawia się w tym okresie, kiedy dochodzi do ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii żydowskiej, kiedy dochodzi do zagłady Żydów. Ostatnio obchodziliśmy rocznicę powstania w getcie, ale to nie jedyne powstanie, które jedyna forma oporu, który się pojawił. Moim gościem jest profesor Grzegorz Berendt. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Myślę, że mamy do czynienia z takimi dwiema narracjami, które opowiadają tę historię Żydów. Z jednej strony to jest ten trochę, myślę, że dla wszystkich przerażający moment, kiedy po prostu miliony ludzi są więzione i zabijane w sposób przemysłowy, bo tak trzeba chyba powiedzieć o zagładzie Żydów. No i z drugiej strony mamy te historie z oporem. One są skomplikowane dlatego, że natura tych zdarzeń za każdym razem jest chyba trochę inna. Znaczy za każdym razem jest inna sytuacja, nie wiem, społeczna, polityczna, psychologiczna. Bo trzeba pamiętać, że przez długi czas we wszystkich tych skupiskach Żydów istniało takie przekonanie, że może jakoś uda się uratować. I to chyba była taka nieustanna walka z nadzieją i beznadziejnością. Czy to dobre spojrzenie na to?
Pan ma rację, ale też może zacznijmy od tego, że pojęcie opór w tym kontekście należy podzielić się niejako na dwie składowe. Otóż de facto przy polityce niemieckich władz okupacyjnych zagłada była realizowana środkami pośrednimi poprzez stworzenie absolutnie tragicznych warunków żywienia, warunków higienicznych, braku dostępu do opieki lekarskiej i w tym momencie sprzeciwianie się, obchodzenie niemieckich przepisów było codziennym oporem realizowanym przez Żydów, ale w tym samym czasie również przez miliony innych obywateli państwa polskiego. I ta sfera oporu trwała nieprzerwanie od jesieni 1939 roku. Natomiast w czerwcu 1941 roku nastąpił przełom w niemieckich, nazistowskich metodach stosowanych wobec Żydów, polegających na przystąpieniu do masowej eksterminacji środkami bezpośrednimi. I tego w pierwszej kolejności doświadczyli polscy obywatele województw wschodnich, które dzisiaj w skrócie nazywamy Kresami, ponieważ traktując Związek Sowiecki jako całość, w tym anektowane we wrześniu 1939 roku, jesienią 1939 roku, polskie województwa wschodnie, okupant niemiecki zaczął likwidować tam środowiska, które uznał za wrogie ideologiczne, za wrogie rasowo. I dziesiątki tysięcy ludzi, przede wszystkim Żydów, zamordowano już wówczas w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku 1941 roku w drodze doraźnych polowych egzekucji realizowanych przez różne formacje. Co jest szalenie istotne, gdy śledzimy sekwencję oporu czynnego na terenie okupowanych ziem polskich, ponieważ okazuje się, że ten czynny opór Żydów rozpoczął się właśnie na Kresach i to na kilka dobrych miesięcy, zanim doszło do tych najbardziej spektakularnych, znanych nam dzisiaj akcji na terenie getta warszawskiego, czy na terenie getta w Białymstoku, czy w obozach zagłady Treblinka i Sobibór. Kresy, można powiedzieć w skrócie, były wcześniej.
Ale jeśli patrzymy na tę historię, to mamy do czynienia chyba jakby z dwoma zjawiskami. Pewną zmianą polityki niemieckiej, czy to tak trzeba określać, czy też jej zróżnicowaniem, które było świadome, bo nie próbowano wykorzystywać w podobny sposób jak na terenie Generalnego Gubernatorstwa Żydów, komasując ich w gettach i wykorzystując jednak też do niemieckiej produkcji przemysłowej, bo tak trzeba chyba określać jednak wykorzystanie jakiegoś dużej części Żydów do pracy na rzecz III Rzeszy. I czy to był jakiś taki wielka próba tego, co zdarzy się potem? Czy też po prostu uznano, że w warunkach no, niezwykle brutalnej wojny z Związkiem Sowieckim taka polityka jest oczywista?
W tym okresie, o którym mówię, nie zapadła jeszcze decyzja o realizacji tego, co eufemistycznie naziści nazwali rozwiązaniem kwestii żydowskiej w Europie poprzez wymordowanie wszystkich Żydów, którzy dostali się pod ich władzę. Ja bym to raczej łączył z tą metodą i taktyką, którą przyjęto jeszcze przed atakiem na Związek Sowiecki, gdzie wytypowano określone grupy owych wrogów, najbardziej niebezpiecznych, których ludzi i środowiska, które uznano za nośniki obcej władzy. Ale
czyli tak jak rozkaz o komisarzach.
Tak, tak zwany rozkaz o komisarzach. Przypomnijmy, że rozkaz o komisarzach nakazujący likwidację komisarzy działających w Armii Czerwonej, on zawierał również wskazanie, że mają być mordowani wszyscy Żydzi, żołnierze Armii Czerwonej wzięci do niewoli. Natomiast pytał pan o te podobieństwa. Po okresie tych pierwszych rzezi następuje to, co miało już miejsce na terenie Generalnego Gubernatorstwa w ciągu 22 miesięcy. A więc rejestracja, oznaczanie i przede wszystkim grabież i wykorzystywanie jako niemal darmowa siła robocza. Albo do prac prostych, albo do prac fizycznych. Natomiast jeżeli mówimy o tych sposobie zachowania Żydów na terenie Generalnego Gubernatorstwa w starych dystryktach i na terenie województw wschodnich, które też przydzielono do nowych jednostek administracyjnych powołanych przez Niemców, to musimy pamiętać, że tu stworzono taki system terroryzowania ludności na terenach podbitych, system zbiorowej odpowiedzialności za akty oporu jednostek albo małych grup. I to okazało się niezwykle skuteczne. No, dla przykładu, na terenie Pińska, gdy utworzono tam wiosną 1942 roku getto, przy bramie wyjściowej wisiała lista z 300 nazwiskami osób, które zostaną zabite, o ile dojdzie do naruszenia przepisów ustanowionych przez władze niemieckie. Ponadto weźmy pod uwagę poczucie odpowiedzialności za najbliższych. Taka wola oporu i bunt przeciwko poniżeniu, przeciwko dyskryminacji oczywiście pojawiła się już w 1941 roku w konfrontacji z masowymi zbrodniami. Natomiast mówimy tutaj o ludziach, którzy funkcjonowali razem ze swoimi rodzinami, z dziećmi, z młodszym, bardzo młodym rodzeństwem, albo z seniorami rodu, względnie z krewnymi, którzy byli chorzy, którzy byli inwalidami. I było jasne, że decyzja o oporze czynnym oznacza represje masowe, które uderzą we wszystkich, nie tylko tych, którzy zdecydują się sięgnąć po broń. Dlatego decyzja o oporze pojawiła się dopiero w okresie, gdy stało się dla wszystkich jasne, jaki jest strategiczny cel władz okupacyjnych. Stało się jasne, że tym celem jest eksterminacja wszystkich Żydów, nieważne czy tych tak zwanych użytecznych, a więc wykorzystywanych do pracy, czy tych, którzy z powodu wieku, stanu zdrowia nie byli zdolni, żeby tą pracę świadczyć. Ale też czekano z tymi aktami oporu do ostatniej chwili, dlatego że nie bardzo widziano alternatywę. To jest trochę ten przed akcjami likwidacyjnymi możemy mówić o takiej swoistej alternatywie, że jeżeli przystąpimy do walki, to będzie oznaczało uderzenie i odpowiedzialność zbiorową, która poniesie za sobą tysiące ofiar. takiej odpowiedzialności większość żydowskich konspiratorów w gettach kresowych nie chciała wziąć na swoje sumienie, chociaż w kilkudziesięciu z tych gett w dużych miastach i mniejszych miasteczkach czy nadwioskach gminnych takie nieliczne, głęboko zakonspirowane grupy oporu funkcjonowały.
Przypominam, że moim gościem jest profesor Grzegorz Berendt. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Przypominam, że rozmawiamy dzisiaj o latach II wojny światowej, o zagładzie Żydów i o oporze stawianym przez nich. Moim gościem jest profesor Grzegorz Berendt. Ale jeśli mielibyśmy się troszeczkę cofnąć, w jakim stanie znajdowała się społeczność żydowska Kresów Polskich, czy też no, przede wszystkim tej połowy Polski, która znajdowała się pod sowiecką okupacją w roku 1941? No, przypomnijmy, że nastąpiły tam dwa procesy. Z jednej strony sowietyzacja części tej społeczności żydowskiej, a z drugiej strony z kolei masowe wywózki Żydów, tych, którzy byli krnąbrni wobec komunizmu. To są dwa zjawiska, które pokazują też dwie zupełnie różne postawy tej społeczności żydowskiej wschodniej Polski.
Kwestia ma bardzo istotne znaczenie dla tematu, o którym mówimy. Dlatego, że Sowieci uderzyli w przedwojenne elity każdej grupy narodowej na Kresach. Elity wykształcenia, elity posiadania, elity polityczne i aktywności społecznej, likwidując instytucje, które te elity polskie, żydowskie, ukraińskie, litewskie powołały i które prowadziły aż do 17 września 1939 roku. A więc potencjalni liderzy, przywódcy, a przynajmniej ich zbiorowość na Kresach została w jakimś stopniu osłabiona, bo ci ludzie albo zostali aresztowani już w pierwszych tygodniach sowieckiej okupacji, albo trafili do transportów i trafili do gułagu w 1940-1941 roku, a w przypadku nieokreślonej do końca liczby, to są ludzie, którzy uciekli z terenu zajętego przez Sowietów. Jeżeli mówimy o obszarze województw północnych Kresów, od północnego Wołynia przez Polesie, Nowogródczyznę i Wileńszczyznę, to takim kierunkiem była Republika Litewska. Część z nich została zagarnięta później przez Sowietów, gdy Litwa była okupowana, ale część poszła dalej. W każdym razie istotne jest to, że tych ludzi z charyzmą, ludzi z pewnym darem organizacyjnym nie było na miejscu, gdy wkroczyli Sowieci. Mamy jeszcze drugą kategorię, którą pan jak gdyby zasygnalizował, a mianowicie Żydów związanych z ruchem komunistycznym, którzy w 1939 roku wystąpili przeciwko instytucjom państwa polskiego, potem współtworzyli system okupacyjny sowiecki na Kresach i z kolei oni w 1941 roku ewakuowali się na wschód, jeżeli zdołali uciec przed frontem, albo byli w pierwszej kolejności wyaresztowywani i eksterminowani przez władze niemieckie okupacyjne, względnie lokalne środowiska antysowieckie, które przystąpiły do wyrównywania rachunków za te 22 miesiące sowieckiego terroru. Jeszcze inni, którzy ani nie uciekli, ani nie zostali schwytani, głęboko się zakonspirowali, wiedząc, że wiele osób chętnie właśnie odpłaci im za zbrodnie, za poczynania sprzed 22 czerwca 1941 roku. Innymi słowy, te środowiska liderów, czy przedwojennych, czy z okresu okupacji sowieckiej, liderów działających w społeczności żydowskiej zostały znacznie osłabione. Niemniej nie całkowicie, bo my znajdujemy nadal ludzi aktywnych w przedwojennych organizacjach żydowskich wśród twórców tych pierwszych grup konspiracyjnych, które gdzieś pojawiają się na przełomie 41 i 42 roku. Charakterystyczne jest to, że to są ludzie na ogół bardzo młodzi. 19, 20, 20 kilkuletni. Czyli można założyć, że ci, którzy byli starsi, bardziej znani przed wojną, zniknęli z tego terenu z różnych powodów. No, dodajmy, że pierwsze akcje eksterminacyjne władz niemieckich uderzały przede wszystkim w Żydów płci męskiej od 14 do 60 roku życia. Więc możemy przyjąć, że wśród tych dziesiątków tysięcy mężczyzn dużą część stanowili przedstawicieli żydowskiej inteligencji. I nie tylko inteligencji, ale w każdym razie byli tam ludzie z żydowskiej warstwy przywódczej.
Za chwilę chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym politycznym aspekcie tego oporu ewentualnym, ale też chciałbym, żebyśmy spojrzeli na otoczenie. Czy to, że te nastroje antysemickie na Kresach wydają się w tym roku 41 znacznie silniejsze niż to było w generalnej gubernatorstwie po roku 39. Czy to wpływało też na zachowanie samych Żydów? Czy oni mieli takie poczucie, że, mówiąc najkrócej, są znacznie bardziej okrążeni przez świat, który ich otacza? Czyli mówiąc najkrócej, że zarówno ta ludność nieżydowska, która ich otacza, jest znacznie mniej z nimi solidarna niż to było na przykład w generalnym gubernatorstwie, wpływało na tą determinację społeczności żydowskiej?
W zasadzie tutaj dla mnie jawi się taka sytuacja, w której nie można abstrahować od zdarzeń, które miały miejsce i w 1939 roku, i w roku 19 czy 20, gdzie nie tyle, nawet powiedziałbym, odrębność etniczna bierze górę, ale pewna różnica, rywalizacja, obcość między mieszkańcami ośrodków miejskich, większych i miejskich, i ludności wiejskiej. Przecież na Kresach, na podstawowej części obszaru Kresów, ta ludność wiejska to nie była ludność polska, to była ludność ukraińska, białoruska, litewska na północy. I teraz też jeszcze przyczyną agresji, powiedziałbym, była w mniejszym stopniu ideologia, w tym ideologiczny antysemityzm, ideologicznie podbudowany antysemityzm, a częściej spotykamy się z sytuacją agresji z powodu chciwości, chęci zagarnięcia dóbr materialnych mieszkańców miast. Bo te uderzenia, poza stosunkowo nielicznymi akcjami represyjnymi, uderzającymi w schwytanych przedstawicieli sowieckiego reżimu, uderzają w Bogu ducha winnych ludzi z powodu dóbr, którymi oni dysponują.
Czyli teraz, rabunek, a nie polityka.
Takie jest moje przeświadczenie, gdy oglądam przyglądam się faktom, które miały miejsce na terenie największego terytorialnie województwa kresowego, województwa poleskiego, gdzie chęć zrabowania jest głównym motywem. Inne motywy, takie ideologiczne, nacjonalistyczne, pojawiają się tylko na pograniczu polesko-wołyńskim, gdzie do akcji przystępują ukraińscy nacjonaliści, którzy, mając nadzieję na wykorzystanie sytuacji dla zbudowania niepodległego państwa, uderzają w różne środowiska, w Sowietów w pierwszej kolejności, w Polaków, ale przed Polakami wówczas, w 1941 roku, w pierwszej kolejności w Żydów. Ale powiedziałbym, na kresowej prowincji te uderzenia są głównie determinowane chciwością i chęcią zagarnięcia mienia. To zresztą w jakimś stopniu, to wcale nie małym, pojawi się ponownie, gdy nacjonaliści ukraińscy rzucą hasło oczyszczenia Kresów z Polaków w roku 1943. Tam również będziemy mieli do czynienia z rabunkiem realizowanym przez mobilizowanych do akcji ukraińskich chłopów, a przynajmniej część tych ukraińskich chłopów.
Przypominam, że moim gościem jest profesor Grzegorz Berendt. Rozmawiamy o wydarzeniach wojny i zagładzie Żydów, a też form oporu tych Żydów, szczególnie na kresach Rzeczypospolitej. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Dziś rozmawiamy o zagładzie Żydów, o oporze, który stawiali oni tej zagładzie. Moim gościem jest profesor Grzegorz Berendt. Mówił pan o organizowaniu się tej społeczności żydowskiej, ale rozumiem, że to dotyczy tych Żydów, którzy przeszli tę drogę od tego pierwszej fazy represji do zamknięcia w gettach. Mamy nieliczne przykłady, ale także istniejące już wtedy, tych Żydów, którzy uciekają do lasów, którzy stanowią jakiś taki zaczyn oporu takiego, który dziś nazwalibyśmy partyzanckim, ale takiego po prostu oporu, czyli takiego niedania się zamknięcia w getcie. Czy to są epizody, które mają jakąś konsekwencję potem, czy to jest raczej takie coś, co stanowi po prostu jakiś element tej rzezi, której dokonują te oddziały niemieckie idące za frontem w 1941 roku?
W 1941 roku władze sowieckie wydały polecenia i rozkazy. Polecenia funkcjonariuszom partyjnym, rozkazy milicjantom, NKWD-stom, którzy pozostali za frontem, względnie byli kierowani na tereny za frontem, aby tworzyli ruch partyzancki. Większość tych inicjatyw zakończyła się klęską polegającą na rozbiciu pierwszych grup podziemia sowieckiego na kresach wschodnich. Nieliczni tylko działacze sowieccy, w tym ci narodowości żydowskiej, zdołali przetrwać w terenie zimę z 1941 na 1942 rok. Tworzenie ruchu partyzanckiego w większej skali nastąpiło dopiero od wiosny 1942 roku, w części dlatego, że władze niemieckie zaczęły ściągać z terenów wiejskich, z gospodarstw, jeńców, których wcześniej skierowano tam do pracy. Gdy koledzy zaczęli znikać i nie było wiadomo, co się z nimi stanie, pozostali żołnierze Armii Czerwonej, do tej pory funkcjonujący w warunkach półwolnościowych, poszli do lasu. Pogoda, warunki klimatyczne sprzyjały temu. A więc wiosną, maju, czerwcu 1942 roku w zasadzie możemy mówić o początkach ruchu partyzanckiego. Ale to są tak naprawdę bardziej grupy przetrwania tworzone przez czynowników sowieckich, przez zbiegłych jeńców, niekiedy przez nielicznych tak zwanych okrużeńców, którzy jakimś cudem przetrwali od lata 1941 roku do wiosny 1942 roku. Wieść o jakichś drobnych akcjach tych ludzi, o tych, że w ogóle takie grupy są, dociera do gett. Z kontaktu z tymi grupkami partyzantki sowieckiej szukają nieliczni konspiratorzy żydowscy z gett i to można powiedzieć, że tutaj przedwojenna obcość ideologiczna nie odgrywała większego znaczenia. Dlatego, że bez wątpienia liderami konspiracji żydowskiej na kresach byli członkowie ruchu sionistycznego. Od lewicy po prawicę sionistyczną. Natomiast te różnice, wręcz te konflikty ideologiczne, które dzieliły komunistów i sionistów przed wojną, w obliczu totalnej zagłady uderzającą zarówno w sowieckich komunistów, jak i w Żydów jako całość, spowodowało, że to straciło na znaczenie. Natomiast to szukanie kontaktu nie prowadziło w 1942 roku do sytuacji polegającej na szerokim otwarciu ramion przez tych pierwszych sowieckich partyzantów przed Żydami szukającymi pomocy. Jeżeli kogoś przyjmowali, to tylko młodych ludzi, najlepiej uzbrojonych, natomiast nie byli zainteresowani, bo też nie mogli zapewnić opieki, ochrony dzieciom, starcom, osobom chorym. Dla tych ludzi nie widzieli w lesie miejsca, co więcej, bali się, że pojawienie się takich ludzi w lesie, spowoduje masowe, zakrojone na dużą skalę obławy niemieckich sił okupacyjnych i zagrozi funkcjonowaniu właśnie tych grup. W związku z tym rok 42 to sytuacja, w której bardzo niewielu Żydów znajduje schronienie w oddziałach partyzanckich, mimo że od późnej wiosny, wczesnego lata na Kresach władze okupacyjne przystępują do tej ostatecznej fazy likwidacji społeczności żydowskiej i między majem a grudniem 42 roku większość Żydów kresowych od Wileńszczyzny po Tarnopolskie zostanie wymordowana w dużej części na północy, nie w ośrodkach zagłady natychmiastowej, ale tuż obok swoich miasteczek, swoich sztetli, w które funkcjonowali wcześniej. Natomiast, mówię, to jest też taka sytuacja, w której część Żydów, skoro nie mogła znaleźć schronienia w sowieckich oddziałach partyzanckich, zakładała własne niewielkie grupy przetrwania. Też mamy tutaj do czynienia ze zróżnicowanym planowaniem przyszłych działań przez owych nielicznych konspiratorów w gettach kresowych, dlatego że jedni chcą ratować rodaków, krewnych, przyjaciół, sąsiadów, pomóc im zbuntować się w dniu czy w przededniu akcji likwidacyjnej i wyprowadzić jak najwięcej osób do lasu, bo to na tym etapie to była jedyna alternatywa dająca nadzieję na przeżycie. Inni z kolei organizowali się po to, żeby grupą wyjść w lasy i próbować przetrwać, wiedząc, że większości rodaków i tak nie ocalą. Właśnie w tej ostatniej fazie działań władz okupacyjnych było już jasne, że w tym momencie jedyną nadzieję, jedyną szansę na przetrwanie dawał opór bezpośredni i ucieczka w las. Że już lojalność, posłuszeństwo,
przydatność
nie mają żadnego znaczenia, bo krok po kroku również ci najbardziej przydatni, ci, którzy nawet cieszyli się pewnymi przywilejami, byli sukcesywnie mordowani. I dlatego, o czym mówimy, istotne jest to, że władze niemieckie rzuciły do tej akcji stosunkowo niewielkie siły. Co prowadziło do tego, że eksterminowanie kolejnych wspólnot trwało przez ponad pół roku. I za sprawą uciekinierów, którzy cudem uniknęli zatrzymania albo wręcz wypełzli z dołów śmierci, za sprawą informacji uzyskanych od zaprzyjaźnionych Polaków, Białorusinów, Ukraińców, wieści o tej fali zagłady docierały do kolejnych wspólnot i właśnie uświadamiały to, że śmierć, zagłada jest nieuchronna. I jedyne, co możemy zrobić w tej chwili, żeby ją oddalić, to sprzeciwić się Niemcom. I gdy mówimy o terenach, które dzisiaj nie należą do naszego państwa polskiego, tak, czy to na tych terenach należących dzisiaj do Litwy, Białorusi i Ukrainy w 42 roku doszło do 14 buntów w gettach kresowych i dwóch buntów w 43 roku, też na Kresach. I to w zasadzie pytał pan o podobieństwo, różnice. Okoliczności są zbliżone. Znaczy konspiratorzy czekali do ostatniego momentu, gromadząc broń. Tej broni Na ogół było bardzo niewiele. Jeżeli była nieco lepsza sytuacja, to tylko tam, gdzie konspiratorzy pracowali w tak zwanych Beutenlager, czyli takich magazynach, w których Niemcy gromadzili broń porzuconą, odebraną żołnierzom Armii Czerwonej i wykradali z tych magazynów amunicję, karabiny, granaty ręczne i w kilku miejscowościach tą wykradzioną bronią posłużono się atakując Niemców. Ale na ogół mówimy o kilku sztukach broni krótkiej, długiej, siekierach, nożach, dosłownie takiej broni, nazwijmy to, rabacji chłopskiej, ale też istotne było to, że przygotowywano się organizacyjnie, to znaczy ustalono system wart i obserwacji zachowania policji lokalnej, policji kolaboracyjnej i nadzorujących tą policję Niemców. Jeżeli stwierdzano, że następuje niespodziewana koncentracja tych sił niemiecko-lokalnych, ponadto dochodziły pogłoski o przygotowaniu jam w pobliżu miejscowości, to już oznaczało, że należy spodziewać się niemieckiego uderzenia lada moment.
Uprzedził właściwie pan moje pytanie na temat jakiegoś mechanizmu wybuchania tych buntów, bo jak rozumiem, on był związany z tym, co Niemcy przygotowywali. Nie było czegoś takiego, że ci Żydzi mieli jakieś szanse wzajemnego kontaktowania się i koordynowania tej akcji w jakikolwiek sposób.
W przypadku buntów, które ja mam na myśli, nie ma żadnych dowodów, aby powstała jakaś sieć konspiracyjna, jedna organizacja, której emisariusze docieraliby do różnych miejscowości i koordynowali właśnie te bunty. To jest na pewno inaczej niż w generalnym gubernatorstwie, gdzie wiemy, że członkowie żydowskiej organizacji bojowej, wysłannicy ŻOB-u, docierali poza Warszawę i trwała wymiana informacji, też jak gdyby no, innego typu działania organizacji. Na Kresach nie mamy śladu tego typu aktywności, natomiast należy zwrócić uwagę, że te bunty wybuchają w miejscowościach, które są stosunkowo niedaleko od siebie położone i informacje o zagładzie, o buncie przechodzą do następnej miejscowości dzięki uciekinierom, żydowskim uciekinierom, albo dzięki wiadomościom przenoszonym przez Litwinów, Ukraińców, Białorusinów, po prostu nieżydowskich sąsiadów, którzy mówią, coś się szykuje, bo tam i tam doszło już do akcji. Zadziwiające przy tym takim zupełnie niezależnym działaniu jest to, że w wielu miejscowościach, nawet oddalonych znacznie od siebie na terenie różnych województw, wybierano podobny mechanizm polegający na tym, że sygnałem do buntu było podpalenie budynków w getcie, aby skonfundować, choć to może niewłaściwe słowo w tym kontekście, wprowadzić zamieszanie w siłach niemieckich i policji pomocniczej i wtedy uderzano albo na bramę prowadzącą do getta, albo na jakąś część ogrodzenia, niejako aby przełamać masą więźniów ogrodzenie getta i uciec. Te bunty miały miejsce, jeżeli spojrzymy przede wszystkim na terenach i w miasteczkach położonych stosunkowo blisko dużych kompleksów leśnych. I teraz największa ich liczba z tych w sumie 16 akcji mających miejsce w 1942-1943 roku to aż 5 buntów w województwie wileńskim, 4 bunty w województwie wołyńskim, 3 w nowogródzkim, gdzie była nadzieja, że w ciągu godziny zbiegowie zdołają dotrzeć do lasu i tam szukać pomocy albo partyzantów, albo po prostu ukryć się w leśnych ostępach, na bagnach, czy w głębi lasów i puszcz.
Jaki procent, czy też jaka ilość ludzi brała udział w tych buntach? Jaka była reakcja niemiecka? Bo rozumiem, że kolejne bunty powodowały, że Niemcy stawali się coraz lepiej przygotowani do tego, aby przeciwstawić się tego rodzaju działaniom.
Powiedzmy tak, liczba grup konspiracyjnych nie przystaje do liczby buntów, bo tych grup konspiracyjnych znajdujemy kilkadziesiąt w różnych miejscowościach, ale jak powiedziałem, tylko w 16 miejscowościach doszło do akcji zbrojnej. Kto uczestniczył? Jeżeli hasło podniesione przez konspiratorów zostało poparte przez liderów, koncesjonowanych liderów, członków Judenratu, gdy oni stwierdzali, nie ma nadziei poza atakiem, oporem i ucieczką, to wtedy korzystało z tej możliwości więcej osób. Więc mamy do czynienia z takimi sytuacjami, gdy ucieka, na przykład w takim małym miasteczku na Wołyniu, Tuczynie, ucieka 2000 ludzi. Z miejscowości Łachwa na Polesiu ucieka, zdoła wybiec poza getto 600 osób. W innych miejscach 200, 300 osób. I ci ludzie docierają do lasów, trzeba powiedzieć, akcje podjęte przez władze niemieckie i policjantów miejscowych prowadzą do tego, że znikomy odsetek spośród tych, którzy uciekli poza getta, zdołało przetrwać do 1944 roku. Pyta pan, ile w sumie osób uciekło? Na pewno udział w buntach przyjął kilka tysięcy osób. Natomiast spośród tych, którzy się zbuntowali, podjęli próbę ucieczki w warunkach walki i oporu, zaledwie kilkaset osób dotrwało do 1944 roku, czyli ponownego wkroczenia Armii Czerwonej na tym terenie. Tutaj można by jeszcze dodać, że poza sytuacjami, w których dochodzi do walki z Niemcami i policją kolaboracyjną, mamy jeszcze do czynienia z ucieczkami tysięcy ludzi grupowymi albo indywidualnymi z gett, w których do buntów nie doszło. I powiedziałbym, że zdecydowanie przeważa wśród ocalonych Żydów kresowych ta kategoria, która zbiegła, a więc stawiła opór, bo sprzeciwiła się niemieckiemu celowi, ale uciekła w warunkach, nazwijmy to, konspiracji, czy też nieściągania na siebie uwagi władz niemieckich.
Jak to, co zdarzyło się w 1942 roku na Kresach, ma się do tego, co zdarzy się w 1943 w Generalnym Gubernatorstwie, czyli powstania w getcie warszawskim, czy w Białymstoku, czy w obozach zagłady?
Jeżeli czytamy dokumenty właśnie z Warszawy, to powiedziałbym, że nijak. Znaczy, nie ma takiej... Mamy powtórzenie schematu, który na Kresach funkcjonował wcześniej. Czekania do ostatniej
chwili. Czyli schemat psychologiczny jest ten sam, tak. Gdy tymczasem nie ma związku przyczynowo-skutkowego.
Nie ma i myślę, że a głównym powodem takiego właśnie zachowania setek tysięcy ludzi było to, że nie znajdowali pozytywnej odpowiedzi na pytanie, dobrze, ale co dalej, gdy uciekniemy, gdy się zbuntujemy. Na Kresach Żydzi zostali postawieni wcześniej w sytuacji ekstremalnej, skrajnej. Ale spotkali się z tym samym problemem, co na terenach starych dystryktów Generalnego Gubernatorstwa, to znaczy znikoma możliwość ukrycia się i przetrwania po aryjskiej stronie. I to powodowało, że jeżeli nawet do wiadomości o sytuacji na Kresach docierały, a w części docierały, chociażby do Warszawy, do Krakowa, to one i tak nie mogły zmienić zachowania absolutnej większości więźniów gett, którzy no, wybrali tę drogą, które ich rodacy na Kresach wcześniej, czyli trwania do ostatniego momentu.
Tym bardziej, że przypomnieć należy, że w 1942 roku właściwie nie było żadnych dobrych wiadomości ze świata zewnętrznego. Mówiąc najkrócej, po chwilowym załamaniu ofensywa niemiecka w głębi Rosji nadal trwała. Tak. I tak naprawdę pierwsze wiadomości o Stalingradzie też nie były wiadomościami, które mogły stwarzać rychłą nadzieję na przykład dla Żydów w 1943 roku.
Ale też słyszałem uwagę, że te akty oporu w 1943 roku, w przypadku Warszawy, w przypadku Białego Stoku, to jest, jak często się mówi i pisze, bardziej nie opór, żeby wywalczyć cokolwiek, tylko żeby wybrać sposób śmierci ze świadomością, że tylko znikoma część spośród 70 tysięcy więźniów getta warszawskiego, na przykład getta warszawskiego, zdoła się uratować. Tylko tutaj jest istotne, to powtórzmy, że spośród ludzi, którzy przetrwali pod okupacją niemiecką, po aryjskiej stronie przetrwali ci, którzy się zbuntowali w ten czy inny sposób. Albo z bronią w ręku, albo po prostu łamiąc niemieckie zakazy i uciekając na tak zwaną aryjską stronę. Ci, którzy wykonywali polecenia do końca, zostali bezlitośnie wymordowani w 1941, 1942, 1943 roku. Niektórzy doczekali 1944 roku, ale cel niemieckich władz okupacyjnych pozostawał niezmieniony. Totalna anihilacja Żydów.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że moim gościem był profesor Grzegorz Berendt. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, państwu.